Przypowieści Jezusa. Dzisiaj omawiamy przypowieść 7 o siewcy, ziarnach i glebie. Ta przypowieść występuje w 3 Ewangeliach. Mateusza, rozdział 13, Ewangelia według Marka, rozdział 4 i Łukasza, rozdział 8. Mam nadzieję, że tak dobrze znamy już tekst tej przypowieści. Też mamy konspekt i polecam konspekt. Tam są też i przywołane poszczególne fragmenty tych Ewangelii. Także przejdźmy od razu do omawiania tej bardzo ważnej, podstawowej przypowieści, gdy chodzi o tajemnicę Królestwa Bożego. A więc 13 rozdział Ewangelii według Mateusza. Jest to bardzo ważny rozdział, bardzo ważna część Ewangelii. Dlatego, że w tym długim rozdziale widzimy różne sceny, różne zajęcia z codziennego życia przywołane przez Pana Jezusa. Do swoich słuchaczy, prostych ludzi, odnosi się poprzez to, co oni znają z codziennego życia. A więc, chcąc przekazać prawdy, które jeszcze nigdy nie dotarły do ich umysłów. Pamiętajmy, pojawił się Mesjasz, pojawił się sam Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, pojawił się Król i chce mówić o swoim Królestwie i to nigdy, nigdy jeszcze nie było przedstawiane do tego osobiście przez samego Króla, i ludzie tego nie mogli pojąć. Dlatego też potrzebne są przypowieści, by można w sposób prosty, jasny i zrozumiały te prawdy przekazać. A każda przypowieść przekazuje jedną prawdę o Bożym Królestwie. I tak w podobieństwie o siewcy Pan Jezus patrzy i swoim słuchaczom pokazuje pracę rolnika na polu. W przypowieści o ziarnie gorczycy, co będziemy omawiać później z tego rozdziału 13, on spogląda na gospodarstwo ogrodnika. W podobieństwie o konkolu, tak zwanym konkolu, ale chodzi o życicę, o chwast, który rośnie wśród pszenicy, Pan Jezus chce uwagę zwrócić na odwieczny problem walki rolnika z chwastami. W podobieństwie o sieci wskazuje im na brzeg jeziora galilejskiego, na rybaków, którzy przypływają i mają pełne sieci ryb. I co z tego wynika, gdy chodzi o pewną prawdę o Królestwie Bożym, też o tym będziemy mówić w swoim czasie. W podobieństwie o kwasie czy o zakwasie Pan Jezus zagląda do czyjegoś domu i tam go inspirują zwykłe zajęcia domowe. To codzienne krzątanie się przy kuchni. Natomiast, gdy mamy podobieństwo o skarbie ukrytym w roli, to chodzi o pole zaorywane. I podczas tej orki się właśnie odnajduje przypadkowo ten skarb. Natomiast, gdy jest podobieństwo czy przypowieść o perle, to Pan Jezus wskazuje na kupców, którzy handlują klejnotami. Ten rozdział również jest rozwinięciem metody nauczania przez podobieństwo, przez przypowieść. Z tego, co mówiliśmy dotychczas w tych 6 rozważaniach, to widzieliśmy, jak Pan Jezus stosował zalążek podobieństw, zalążek przypowieści. Dlatego, że w tych 3 wersetach Mateusz 5 rozdział porównał nas do soli i do światłości. Potem w rozdziale 7 dał przykład o ojcu, który obdarza dzieci dobrymi darami. Potem w tym rozdziale 7 nam opowiedział o mądrym i głupim budowniczym. Albo rozdział 9 użył przykładu o ubraniu i worach skórzanych. Albo też to ostatnie o dzieciach, które się bawiły na rynku. I są to pewne prawdy, które przedstawia się obrazowo. Tutaj jednak w rozdziale tym 13 i w przypowieści o siewcy Pan Jezus nam przedstawia rozbudowane podobieństwo. I to o wielkiej sile wyrazu. Ta przypowieść się znajduje w trzech Ewangeliach synoptycznych. To się nie zawsze zdarza. I można zauważyć niewielkie różnice. Ale jednak jest to wyraźnie ten sam obraz. I bibliści, naukowcy są zdania, że pierwotna wersja tej przypowieści była w Ewangelii Marka. Natomiast my się będziemy trzymać Ewangelii według Mateusza, ale pewne szczegóły pobierzemy z Ewangelii według Łukasza. Ewangelii Marka nie będziemy w ogóle ruszać. A więc praca siewcy w tej przypowieści opisana oddaje warunki uprawy roli w Palestynie. Mimo że nie zawiera ta przypowieść wszystkich szczegółów, bo przecież mówiliśmy, że przypowieść nie opisuje wszystkich szczegółów. Jest to pewien szkic, obraz, który ma jakąś jedną prawdę przedstawić. Nie wszystko też ta przypowieść podaje zgodnie ze sztuką rolniczą. Nie oczekujmy tego, że przypowieści będą miały wszystko zgodne z rzeczywistością, zgodne z zasadami danej sztuki, dlatego że jest to opowieść stworzona, przywołana, stworzona na potrzeby chwili, bo chcemy coś szczególnego powiedzieć. Pamiętacie, kiedyś wspominałem, że to jest tak jak w dowcipie. Jakiś dowcip tworzymy, nie wszystko musi być realne, ale chodzi o to, żeby ten zbiór zdań, nasza opowieść wywołała uśmiech albo wybuch śmiechu. I właśnie przypowieść ma to na celu, aby jakąś jedną prawdę celnie słuchaczom przedstawić. I tu właśnie nie jest istotne w przypowieści, czy ten siew miał miejsce na polu już zaoranym, czy też orka nastąpiła po wysianiu ziarna. Ten szczegół nie jest podany. Jeśli pole było wcześniej zaorane, to trudno byłoby wytłumaczyć, dlaczego ta gleba jest na przykład udeptana, jest zróżnicowany stan gleby. Ona powinna być już pulchna i wilgotna i ziarno przyjmować. A my tu nagle mówimy, że są chwasty, mówimy, że jest twarda, że jest udeptana. A więc widzimy, że tu nie chodzi o szczegóły. Jeżeli orka nastąpiła po obsianiu, to jest niewielka możliwość wydziobania ziarna przez ptaki, na przykład, bo by już to ta ziemia przykryła tamto ziarno. A więc nie wiadomo jest do końca, czy pierwszy rodzaj gleby dotyczy samej drogi, czy dotyczy gleby przy drodze, wzdłuż drogi. Bo jeżeli miałoby paść na drogę, to być może chodzi o ścieżkę, która pole przecina, bo ludzie idący na przełaj ją wydeptują, a to było częste w Palestynie. Jeżeli ziarno padło na przy drodze, to być może chodzi o pole, które oddziela od drogi murek kamienny. I tych szczegółów my nie znamy, to nie jest istotne w ogóle, abyśmy grzęźli w szczegółach. Również gdy Pan Jezus mówi o plonie, i mówi, że plon był 30, 60, 100-krotny, to wcale nie nawiązuje do rzeczywistych zbiorów, do wielkości zbiorów przeciętnych, bo one się wahały około 4 albo 8 razy tego zasiewu. Wcale nie była zasada, że musi być 30, 60 albo 100. Dlatego, że mamy zapisy, oczywiście w innych źródłach już pozabiblijnych, że zdarzały się plony zbierane w zakresie 30 razy większym niż się wsiało. Czasami się zdarzało nawet i 100-krotnie, ale zazwyczaj to było 4 albo 8 razy więcej niż się wsiało. Dlatego, że w tej przypowieści obfitość plonu należy uznać za przenośnie. Za przenośnie w tym celu przywołaną, stworzoną, by zobrazować pełnię Bożego błogosławieństwa w czasach przyszłych, w czasach eschatologicznych. A więc musimy pamiętać, że przypowieść jest opowiadaniem o zdarzeniu prawdopodobnym, które pomimo odniesień do realiów upraw palestyńskich zawiera pewne szczegóły uproszczone, a inne są celowo przesadzone. I nie gniewajmy się, że tak mówimy, bo chcemy przez to przybliżyć nam rzeczywistość, to, o co chodziło Panu Jezusowi. On nie wchodził w szczegóły, by uczyć ludzi rolnictwa. Jemu chodziło o prawdę biblijną, prawdę Królestwa Bożego, prawdę niezrozumiałą dotychczas. I tę jedną prawdę później my wydobędziemy. Też w tej przypowieści, gdy patrzymy na bohaterów, to główną postacią, jedyną, jest siewca. Ale bohaterami tej przypowieści są ziarna. Czyż nie tak? Siewca sobie idzie i ręką rozrzuca ziarna. I właśnie one są przedmiotem tej historii. Ktoś też może pomyśleć, że ten siewca jest nieudolny. Z tej przypowieści wygląda, że to jest zły siewca, niewykwalifikowany, nieprzewidujący, bo tylko 1/4 ziaren wykiełkuje. Cóż to jest za siewca? My wiemy, jak się dzisiaj sieje, to się każde ziarno dokładnie, ziarna wpuszcza, siewniki, jak widzieliśmy nieraz, dokładnie wpuszczają w glebę i mowy nie ma, żeby gdzieś one padły z boku. I zaraz też jest przykrywane to, co jest wsiewane, tak, że ptaki sobie nie mogły wygrzebać, wydziobać. A tu siewca wydaje się być rozrzutny. Siewca marnotrawi ziarno. Ale to jest powiedziane celowo. Dlaczego? Po prostu ten siewca, a tu chodzi przecież o Pana Jezusa Chrystusa, ma świadomość nieuniknionych strat. Strat, bez których nie ma obfitych zbiorów. I to brzmi dziwnie, prawda? Ale ten siewca, Pan Jezus, jest gotowy ponieść ryzyko zmarnowania części swego ziarna. Dlaczego? Bo on wie, że jego działanie na pewno będzie miało sukces. Marnotrawstwo? Tak. I sukces? Tak. W naszym przypadku, gdyby chodziło o ludzkie działanie, jeśli jest marnotrawstwo, nie ma sukcesu. A więc to są właśnie tajemnice Bożego Królestwa, które nas zaskakują. Teraz spójrzmy na konstrukcję tej przypowieści. A więc ona ma dwie części. U Mateusza rozdział 13, wiersze 1-9, a potem 18-23. I w tej pierwszej części jest właściwa przypowieść. I spójrzmy do Biblii albo do mojego konspektu i tam mamy przytoczone, przywołane, wydrukowane te właśnie słowa, te wersety. W części drugiej jest wyjaśnienie. I to wyjaśnienie przynosi, wypowiada Pan Jezus. Ale nadaje temu wyjaśnieniu charakter alegorii. A właściwie dzięki temu wyjaśnieniu całej przypowieści nadaje charakter alegorii. I u Mateusza na przykład ziarnem są ludzie. Słuchacze, ci, którzy słuchają słowa o Królestwie, 19 wiersz. Natomiast u Łukasza, 11 wiersz 8 rozdziału, ziarnem jest Słowo Boże. Widzimy? Dlatego mamy Ewangelie synoptyczne, bo jeden uczeń, ewangelista zapamiętał to, a inny z kolei wydobył od słuchaczy i zapamiętał coś innego. A mamy to razem w 4 Ewangeliach i przez to możemy mieć pełniejszy obraz. A więc ziarnem są słuchacze, ziarnem jest samo słowo. Natomiast te różne rodzaje gleby symbolizują, obrazują, oddają różne kategorie słuchaczy Bożego Słowa. A zaś to wszystko ma powiedzieć, co się dzieje z nasieniem posianym na danym gruncie. Jak słuchacze słuchają Bożego Słowa. I stąd przyjrzyjmy się tym poszczególnym bohaterom, a więc ziarnom. I pierwsze ziarno ląduje na drodze, na ścieżce, na glebie utwardzonej czyimiś stopami. I tu chodzi o słuchacza, który jest zamknięty, uodporniony na kierowane do niego słowo. Wprawdzie ono do niego trafia, ale ten go nie rozumie, mówi Mateusz. I późniejsze wyjaśnienie, które dotyczy ziemi żyznej, tej czwartej gleby, nam podaje, że to rozumienie słowa polega na rozpoznaniu woli Boga i na jej wypełnieniu. To jest bardzo ważne. Tu nie chodzi o wiedzę intelektualną, by dotarło do nas intelektualnie, co jest oczywiście ważne, ale w tym znaczeniu gleby żyznej, w wyjaśnieniu, chodzi o to, by słuchając nie udawać głupiego i udawać, że się nie rozumie, bo się nie chce zrozumieć. Tu chodzi o to, by rozpoznać wolę Bożą, dlatego będzie mowa, że gleba żyzna to jest serce szczere, otwarte. Ktoś, kto rozpoznaje, co Bóg do niego mówi i chce to wypełnić. To jest właśnie owo rozumienie. A więc pierwsza kategoria, ziarno na drodze, oznacza słuchacza, który jest obojętny wobec usłyszanego słowa. I Łukasz podaje, że ta bierność sprawia, iż ziarno zostało nie tylko wydziobane przez ptaki, ale i podeptane. A więc chodzi tutaj o postawę gardzenia Bożym Słowem przez słuchacza, który uznał je za coś nieprzydatnego. Nawet nie ma najmniejszej chęci, by uwierzyć słowu usłyszanemu, mówi nam Łukasz w 12 wersecie. A później, gdy diabeł, szatan, te ptaki niebieskie, to słowo ukradnie, to wiara, która jest konieczna do zbawienia, nie ma już żadnych możliwości zaistnienia, bo wiara powstaje właśnie dzięki temu ziarnu, dzięki słowu. Ale jak ktoś uważa, że ono jest nieprzydatne do niczego, a potem jeszcze mu diabeł ukradnie, to na pewno ten człowiek już nie ma szans na uwierzenie. Spójrzmy teraz na ziarenko, które pada na dobrą glebę, ale pod którą jest skała, a więc grunt skalisty. I warstwa tej ziemi jest cienka. Ziarno może na niej szybko wzrosnąć, pojawi się zboże, będzie cały łan zboża, ale przyjdzie słońce, mówi nam Ewangelia, i szybko uschnie, bez mało wilgoci, płytko. I się rośliny nie mogły zakorzenić. I taki właśnie brak wilgoci w życiu człowieka można rozpatrzeć, i tutaj przywołuję księgę Jeremiasza. To, o czym mówi Jeremiasz, i spójrzmy do konspektu, a ja odczytam. Tak mówi Pan, rozdział 17 Jeremiasza. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka ten człowiek na gruncie zwietrzałym na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Natomiast błogosławiony jest człowiek, który polega na Bogu, na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Więc Jeremiasz przyrównał człowieka ufającego Bogu do krzewu, który nad potok zapuszcza swoje korzenie. Natomiast słuchacz, który jest podobny do gleby na skalę, to ktoś, kto na człowieku polega. Tylko w ciele widzi całą swoją siłę w swoich możliwościach osobowościowych, ale serce jego jest daleko od Pana. A więc przyjęcie Bożego Słowa, w tym przypadku gleby skalistej, jest powierzchowne. Napotyka ono we wnętrzu ludzkim skałę własnych wyobrażeń słuchacza, skałę przekonania o własnej sile. I taki człowiek jest zamknięty na wszelkie przejawy obecności i działania Boga. Często trzeba być jak dziecko, ufny, mimo swego wieku, dojrzałości, doświadczenia, nastawić się ufnie na działanie Boga i przyjąć, a nie być pewny siebie. I takie słowo na przykład, gdy nas poruszy, to może wzbudzić chwilowy entuzjazm. Czasami, jak mówi Łukasz w 13 wersecie, to wygląda jak żarliwa wiara, gorliwa wiara, ale wierzą do czasu, bo jest to wiara powierzchowna, niestała i niedostateczna, by zapewnić zbawienie. Nie przemienia człowieka, nie zdobywa jego myśli, jego wnętrza, nie zdobywa jego woli, nie wprowadza to w czyn. Ona szybko znika. Gdy się tylko pojawi, jak nam mówi ewangelista Mateusz, ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, albo, jak Łukasz dodaje, zaatakują nas pokusy, to wtedy te zewnętrzne zagrożenia dotykają ucznia Chrystusa. On doznaje doświadczeń i prób swojej wiary i wtedy się załamuje. A trzeba wiedzieć, że to wszystko nas codziennie spotyka i tego nam nie brakuje w naszym codziennym życiu. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na płytką wiarę, na płytkość naszego życia, na przekonanie o własnej sile, tylko musimy zaufać Panu, podjąć ryzyko, trud zaufania Panu mimo wszystko. A teraz mamy glebę trzecią i ziarno, które trafia do dobrej gleby, nieudeptanej, do gleby, która nie ma skały też zaraz pod powierzchnią, ale ma towarzystwo, ciernie, chwasty. I one rosną szybko, bo wiemy, że chwasty zawsze rosną szybciej niż zboże. I te ciernie, wzrastając, tłumią i zagłuszają te roślinki Bożego Słowa w naszym życiu. Gdy już ziarno wzrośnie na etap łodygi, to wtedy troski doczesne i łuda bogactw, mówi Mateusz. Troski, bogactwo i przyjemności życia, dodaje Łukasz. One właśnie konkurują z łodygami Bożego Słowa i je zaduszają. Nie dochodzą do dojrzałości te łodygi Bożego Słowa i wiary, którą Bóg w nas wznieca. Działanie tych chwastów neutralizuje Boże Słowo. W końcu je zniszczy. Jest ono w czasie rozciągnięte i się stale nasila. A więc są to sprawy, które nas ustawicznie, codziennie rozpraszają. Potem nas odciągają od Bożego Słowa. I tych rzeczy nie brakuje w naszym codziennym życiu. Bo na przykład są to nasze codzienne troski związane z utrzymaniem zdrowia na przykład. Albo zapewnieniem sobie pokarmu, ubrania. Troski o naszą rodzinę, o dzieci, o przyszłość, o pracę i tak dalej. To są normalne rzeczy. I Mateusz 6 rozdział nam powiada, Pan Jezus powiada tam, aby się o to wszystko nie troszczyć, aby nas to nie przezwyciężało, że Bóg ma staranie nie tylko o lilię, ale również i o nas. Ale jeśli my jednak pozwolimy rosnąć tym cierniom normalnych rzeczy, to one zagłuszą coś, co nie jest normalne, co jest nadzwyczajne Bożemu Słowu, a zarazem też i królestwu, które w nas ma się rozwijać. A więc bogactwo rodzi pokusę źle pojętej samowystarczalności. Zamyka oczy na potrzeby ubogich. To Łukasz mówi w 12 rozdziale, w 16 rozdziale. Polecam konspekt, tam sobie odnajdźmy te wersety, nie chcę ich teraz przywoływać i czytać. Wspomniane przez Łukasza przyjemności to wszelkiego rodzaju konsumpcja życia, używanie życia. Nawet bym powiedział rozpasanie pod tym względem. Zamiast skromności, zamiast poprzestawania na tym, co mamy, nie chodzi o minimalizm, nie. A po prostu chodzi o rozsądek, proporcje właściwe, wyważenie. Bo te sprawy życiowe, codzienne są w stanie nas tak pochłonąć, naszą uwagę tak ogarnąć, że będziemy w końcu zainteresowani tylko, wyłącznie doczesnością. A przez to nie będziemy mieli już żadnych sił i szans, by rozwijać w sobie wniesione przez Boże Słowo wieczne życie. I będziemy marnieć, słabnąć, aż potem będzie bardzo niedobrze. I w tej chwili spoglądam w konspekcie na ziarno w ziemi żyznej. To ziarno, któremu się udało. Trzem jego towarzyszom z wora, z tej płachty, którą miał na piersi siewca, gdy rozsiewał w swojej garści i rzucał, i trzy ziarenka trafiły nieszczególnie, ale czwarte trafia szczególnie właściwie. Żyzna gleba to ten, który słucha słowo, rozumie je i wydaje owoc, mówi nam Mateusz. Rozumie, bo usłyszawszy słowo, poddaje umysł swój wpływowi tego słowa. Pozwala, by przez umysł to słowo przepływało jak woda i ożywiało i sprawiało, że tam się pojawiają nowe myśli. Pozwala, by to słowo oddziaływało na jego wolę, na jego emocje do tego stopnia, że potem on jest chętny wypełnić wolę Bożą, którą Bóg mu objawił w tym słowie. I ten proces wprowadzania Bożego Słowa w nas, gdy ono w nas wnika, potem nas mobilizuje, abyśmy chcieli to wykonać, czyn. I właśnie przypowieść w Ewangelii według Łukasza, 8 rozdział 15 wiersz, właśnie mówi o wykonywaniu, o czynności, którą trzeba wykonać, bo chcą to słowo, które przyjęli, to dobre słowo, kosztowne słowo, teraz wdrożyć w swoje życie. I tu chodzi o serce szlachetne i dobre. Jakość słuchacza. Dobroć, która jest wpisana w osobowość. Tu nie chodzi o zewnętrzne gesty. Tu chodzi o osobowość. Wyraz dobre oznacza człowieka, który się kieruje sumieniem. I mamy odnośnik do Łukasza 6:45. Człowiek dobry to też i ma poczucie sprawiedliwości. Łukasz 23, spójrzmy do konspektu. Człowiek, który jest i uczciwy. Łukasz 19 rozdział, spójrzmy do konspektu. I taki człowiek usłyszane słowo zachowuje. Ale nie tylko przechowuje, ale pozwala, by to słowo wykonało swoją pracę i w nim przekształciło go całkowicie, ale też i by to słowo później mogło być innym ludziom przekazane w postaci nie tylko słów, ale i czynów całej postawy. A więc ten człowiek, który zachowuje Boże Słowo, pozwala Bogu, by oddziaływał na niego. Słuchacz dobry nieustannie się wsłuchuje w Słowo, w jego przesłanie. Można powiedzieć, trwa w dialogu z tym Słowem. Czytając, rozmawia z Bogiem. Czytając Biblię, słyszy to Słowo. Potem poszukuje, odkrywa głębsze znaczenie. To właśnie jest tajemnica naszego życia. To jest tajemnica naszej mądrości, naszej żyzności. To jest bardzo ważne, żyzności naszej. A więc potrzebny jest trwały wysiłek wnikania w treść Bożego Słowa. trwały wysiłek wnikania, ale i czujność, by różnego rodzaju troski, bogactwa, przyjemności życia nie opanowały nas i nie zagłuszyły tego słowa, które przyjęliśmy. Dlatego też i żyzna gleba jest wierna. Potrzebna jest wierność, a to oznacza stałe, cierpliwe trwanie przy Bożym Słowie w codziennym życiu. W ten sposób owocne słuchanie zakończy się, sfinalizuje się wydaniem owocu. A owoc będzie wieloraki, o czym to już Pan Jezus powiedział, akcentując od 30-60 aż do 100%. Teraz bym się chciał przyjrzeć siewcy samemu, nie tylko ziarnom, ale i siewcy, ponieważ on ma jakąś strategię. Jest to strategia niespotykana, bo dotyczy nie naszych zamiarów odnoszenia sukcesów. Nieraz ktoś przyjeżdża do jakiegoś miasta, zboru i mówi, tu będzie duży zbór, bo mam koncepcję, mam plany, i potem rzucają różne hasła. No i różnie bywa. W tym czasie się śmieją z kogoś, kto już długo pracuje w zborze i cały czas w zborze jest 25 osób. Mimo, że w ewidencji w ciągu tych kilkunastu lat tych osób jest ponad 100. One się przewinęły i dzisiaj ich nie ma z różnych powodów. Bo wyjechali, umarli, bo zmienili miejsce. No w ogóle są powody różne. I do tych ludzi się docierało. A więc strategia siewcy jest inna niż nasza. Bądźmy pewni, spójrzmy na szczegóły. Poczwórny los ziarna przedstawia odmienne skutki siewu, które dokonał Jezus. I ta przypowieść mówi o tym, że Pan Jezus głosił. Ale też pomyślmy przez chwilę, że i później chrześcijanie patrzyli na tę przypowieść poprzez własne doświadczenia. Jak wspomniałem przed chwilą, jest okres przebudzenia i w pół roku będzie kilka tysięcy ludzi, czy kilkaset ludzi. Ktoś pojedzie do jakiegoś kraju, powiedzmy do Brazylii, i momentalnie ma duży zbór. A w Polsce pracował przez kilkanaście lat i gdy wyjechał, wrócił do Brazylii, bo teraz mówię o konkretnym moim dobrym znajomym, i zostawił zbór około 20 kilku osób. I powiedział, że gdybym ja tyle pracy wykonał, co w Polsce, w Brazylii, to by zbór już miał ponad 500 osób. A wyjechał dlatego, że dostał zawał za zawałem swojego serca. Więc jest różnie, ale się nie załamujmy. Dlatego, że tu chodzi o strategię siewcy Pana Jezusa, nie naszą ludzką strategię sukcesu za wszelką cenę. A więc pytanie, dlaczego Boże Słowo głoszone najpierw przez Jezusa, a teraz przez chrześcijan tak często okazuje się bezowocne? Dlaczego? Bo ta przypowieść zawiera konkretne przesłanie dla wszystkich głosicieli Bożego Słowa. Po pierwsze, przypowieść wzywa do zaufania zdolności owocowania słowa. Wzywa nas do wiary, do zawierzenia w skuteczność działania słowa. Jest to Słowo Boże. Ja w konspekcie zawsze pisałem przez duże S. Zauważcie, duże S pisałem. Tu chodzi o Słowo Boga, nie nasze. Trud siewcy nigdy nie jest daremny. To słowo jest zawsze, nie niekiedy, zawsze skuteczne, ale tylko na swój sposób, nie na nasz sposób. To słowo podąża własnymi drogami i one nie są zazwyczaj naszymi ludzkimi drogami. Spójrzmy na Izajasza 55, tam mamy właśnie o tym mowę o tym słowie i też, że Boże drogi są inne niż ludzkie. Nie zawsze głosiciel Bożego Słowa, zwiastun Bożego Słowa zobaczy gdzie, zobaczy kiedy, a też i jak to Słowo się spełni. Ale to, co Bóg zamierzył przez nie wykonać, się dokona. I znów Izajasz 55, ale werset 11. A więc pozostaje nam tylko siać z ufnością. Ja nieraz wspominam to. Sam Zbawiciel na ziemi zostawił 11 osób. Tylu mu odeszło, ten 12 go zdradził, tylko 11 osób. W górnej izbie w Jerozolimie się zgromadziło tylko 120 osób. Zobaczcie, to są nasiona tej czwartej gleby. A gdzie są te trzy inne gleby, tamte trzy inne ziarna? Czy nie warto siać? To słowo ma moc wzrostu, własną moc, nie naszą moc. I po drugie, siew słowa przez duże S był przez Pana Jezusa i musi być przez nas siany wspaniałomyślnie. Wykonywany siew musi być bezinteresowny, przeobfity, wspaniałomyślny, to aż tak, że się ociera jakby o marnotrawstwo. Iluż to ludzi siało przez kilkadziesiąt lat i tylko niewielką jakąś liczbę ludzi osiągnęli. Jakby marnotrawstwo. Ale potem przyszły chwile, gdy to ziarno wzrosło i my nawet nie wiemy, te poszczególne słowa, nasze rozmowy, modlitwy z różnymi ludźmi, jak to owocuje po całym świecie rozsiane. Ja teraz patrzę na wydarzenia sprzed pół wieku, gdy sam byłem młody, gdy się przyglądałem tym trudom, zmaganiom, a potem gdy jeździłem po świecie i widziałem skutki tego, co bracia starsi ode mnie wcześniej siali, co się działo z tymi ludźmi, gdy oni z kolei, mając swoje dzieci, a tamte dzieci swoje dzieci, jak to się rozsiewało, ile zborów powstało dlatego, że tamten braciszek skromniutki nad nimi pracował i głosił, i by się wydawało wokół tego braciszka, że nic nie ma. Ale na świecie jest tego dużo, a co jeszcze w przestrzeni wieków, które są przed nami. A więc spodziewajmy się plonu obfitego. Apostoł Paweł powiedział oczywiście, mówiąc o czymś innym, ale to można przyrównać. Kto skąpo sieje, ten też i skąpo zbiera. Kto skąpi Bożego Słowa ludziom i mówi, że nie warto głosić, bo i tak nie uwierzą, też będzie miał i takie samo zbieranie i żniwo. Ale kto hojnie sieje, mówi apostoł Paweł, ten też i hojnie będzie zbierać. To jest 2 Koryntian, rozdział 6. A więc taką mamy mieć strategię jak Chrystus, gdy chodzi o Boże Słowo, wspaniałomyślne, przeobfite, nawet i marnotrawne sianie Bożego Słowa, bo ono ma moc wzrostu. Po trzecie, głosiciel Słowa musi szanować to, że Słowo jest dawane przez Boga za darmo. Nie do nas należy segregowanie i klasyfikowanie słuchaczy. Królestwo jest darem Boga ofiarowanym człowiekowi w Chrystusie. A więc my głosimy Chrystusa i On się martwi o słuchaczy, On ich segreguje, klasyfikuje, nie my. Obfitość Bożego zasiewu z naszej strony jest konsekwencją tego, że Bóg nas ukochał i że my kochamy ludzi. I ta obfitość słów i czynów Jezusa jest konsekwencją miłości Boga do człowieka. I ona się objawiła w jeszcze większym marnotrawieniu. Jezus na krzyżu umarł jak złoczyńca. To jest dopiero marnotrawstwo. Ale spójrzmy, ten logos, słowo logosu, Chrystusa, Jego miłość sprawiła, że to ziarno wstało z martwych, że odniosło sukces i się dziwili przez 40 dni uczniowie, a potem dzień 50 się dziwiło kilka tysięcy przybyłych tam Żydów, którzy przyszli na święto. I się dziwimy przez wszystkie wieki, cały czas, jaki jest potężny wzrost tego słowa. I to właśnie sprawia miłość Chrystusa, gdy my sercem ochoczym, słuchając z odwagą, biorąc do siebie to słowo, gdy dochowujemy wierności Chrystusowi, sprawiamy, że to słowo zaczyna działać i działać, a my nikogo nie wykluczamy, ale zachęcamy, by przyjmowali Boże Słowo i by je głosili. Należy też zauważyć, że w Ewangeliach oprócz przypowieści o siewcy mamy też jeszcze trzy inne przypowieści, w których Jezus przywołuje obraz ziarna, by zobrazować konkretne prawdy o Bożym Królestwie. I ja tutaj przywołam, będziemy to jeszcze omawiać oczywiście przy poszczególnych przypowieściach, ale teraz przywołam. Na przykład Marek 4 rozdział jest przypowieść o zasiewie. Zasiew, czyli o ziarnku, które rośnie własną siłą. Maleńkie ziarenko, a potem ptaki mają gniazda w tym krzewie, które urośnie z tego małego ziarenka. I to ma podkreślić, że Królestwo Chrystusa ma moc i żywotność samo w sobie i doprowadza do chwalebnego zakończenia. Albo Mateusz 13 rozdział, Marek 4, Łukasz 13 mówią o ziarnku gorczycy. I chodzi tam o skromne początki Królestwa, które zaowocują znaczącym oddziaływaniem. Albo Mateusz 13 rozdział ma przypowieść o chwaście. I Pan Jezus powiada, że się nie należy liczyć z przeciwnościami, za którymi stoi szatan, bo chwast jest obrazem synów złego, którzy będą na obecnym etapie Królestwa stać obok synów dobra. I razem to się wszystko dzieje. I synowie złego, i synowie dobra obok siebie działają. I się mamy tym nie przejmować, bo ziarno ma moc wzrostu, nad tym wszystkim czuwa siewca Chrystus, a sąd ostateczny przyniesie definitywny rozdział dobrych od złych. I właśnie z tej przypowieści o siewcy, ziarnach i glebie wynika coś, co jest elementem najważniejszym prawdziwego słyszenia Bożego Słowa. I cóż jest tym elementem najważniejszym? To jest coś takiego bardzo ważnego, co teraz chcę pod koniec rozważania przywołać, wprowadzić. Tym najważniejszym elementem prawdziwego słyszenia słowa jest wprowadzanie go w czyn. I właśnie Ewangelia Łukasza po trzech wersetach po tej przypowieści niżej nam podaje wypowiedź Pana Jezusa o Jego prawdziwych krewnych. I gdybyśmy zajrzeli tam do Ewangelii, to byśmy zobaczyli, jak Pan Jezus mówi: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. To jest wiersz 21. I Pan Jezus chciał powiedzieć, że słuchanie oraz wypełnianie Słowa decyduje o tym, czy naprawdę należymy do Jezusa. A więc czyny. Przypowieść o siewcy i słowo o prawdziwych krewnych. I tam w środku byśmy znaleźli pomiędzy tymi właśnie wypowiedziami wiersze 16 i 18. Bo kończy się wcześniej na 15. Ta wypowiedź o krewnych, wiersz 19 i niżej. A tu jest właśnie słowo o zapalonej lampie. I spójrzmy, jak właśnie Łukasz to ułożył. Zapalona lampa oznacza, że nasienie słowa ukryte jest w sercu szlachetnym i dobrym. Poprzez świadectwo życia staje się jawne i stokrotnie pomnożone. I ci właśnie ludzie są dobrą glebą, a też są rodziną Chrystusa. I jak ta lampa zapalona Bożym Słowem, Bożym życiem, sprawia, że przez czyny, przez naszą codzienną aktywność i bytność, to, że jesteśmy, sprawia, że Chrystus może na świecie pomnażać swoje królestwo. I właśnie konkretny czyn powinien wyrażać usłyszane słowo. Podobnie jak było powiedziane kiedyś o tej budowie domu na skalę. Myśmy to wcześniej rozważali. Ten, kto wykonuje słowo, ten właśnie buduje dom na skalę. Łukasz również przywołuje jeszcze i inne obrazy. Na przykład zamieszcza opis gościny w domu Marty i Marii. Tylko on. Łukasz, rozdział 10. I tam znamy tę historię. Nam się wydaje, że Pan Jezus gani Martę. I mówi: Marto, Marto, to jest niepotrzebne. Lepiej jak Maria usiądź obok mnie, u moich stóp i słuchaj. Tak się nam wydaje. Nieprawda. Nie. Pan Jezus Marty nie gani, tylko ją naprowadza. Podobnie i Marię naprowadza. Na cóż to? Że słuchanie Jego słowa jest najważniejsze, to jest ta lepsza cząstka. Ale nie jedyna cząstka, nie. Jak wiemy, głodny gorzej słucha. Tu chodzi o to, że nadrzędną rzeczą jest słuchać słowa, podobnie jak powiedzieli apostołowie. My zaś będziemy pilnować słowa i modlitwy. To jest rzecz nadrzędna. Ale i diakonów trzeba było powołać, żeby te rzeczy podrzędne wykonali. A więc potrzebna jest i Marta, i Maria. Z tym, że i Marta, i Maria mają słuchać. Mają mieć cząstkę dobrą i lepszą. Bo słuchanie Bożego Słowa jest czymś najlepszym, ale to jest tylko część, a nie całość zagadnienia. To nie jest pełnia. Słuchanie Słowa Bożego musi być dopełnione czynem. I stąd i Marta, i Maria jest potrzebna. I każdy z nas musi być jednocześnie i Marią, i Martem. Słuchać i czynić. Także Łukasz nie pominął pewnego wzoru do naśladowania, gdy chodzi o Marię, Matkę Jezusa. I znamy ją bardzo dobrze, tę dziewczynę, która powiedziała, gdy anioł jej zwiastował: oto służebnica Pańska, niech stanie się mi według Twego słowa. I później Łukasz podaje nam takie dwa zdania, mało znaczące, ale istotne, które komentują jej postawę. W trakcie dzieciństwa Pana Jezusa, czytamy drugi rozdział, Maria zachowywała wszystkie te wydarzenia, rozważając je w swoim sercu. To wziąłem z Biblii Tysiąclecia. Matka, to jest drugi znów, rozdział drugi, ale wiersz inny, 51, chowała wiernie wszystkie te wydarzenia w swym sercu. A więc 19 wiersz mówi, że wszystkie te wydarzenia rozważała w swoim sercu, a znów wiersz następny mówi, że wszystkie je wiernie chowała w swoim sercu. Zachowywała, rozważała, rozważała, wychowywała. I więc to zachowywać, ten czasownik oznacza przebijać się przez słowo, obcować ze słowem. I ma takie potrójne znaczenie, gdy chodzi o ten wyraz synterein. Zachowywać. Najpierw traktować to słowo w swoim sercu jako normę życia i postępowania. A więc chcę wykonać tak, jak mi powiedziano. Zachowywać w sercu też oznacza pamiętać i wspominać wydarzenia z historii zbawienia. I w Izraelu pamięć była kluczem do zrozumienia i historii przeszłości, i siebie, czyli teraźniejszości. Ale też była i źródłem pouczenia. I to są ważne sprawy. Pamięć, wspominanie, zachowywanie po to, by wiedzieć, jak było kiedyś, i gdy czytamy Biblię, to patrzymy, jak kiedyś Bóg postępował z danym człowiekiem, jak ten człowiek się zachował, co zrobił, jakie były skutki i co ja dzisiaj mam zrobić przez analogię, ale w innych warunkach. A też mam pouczenie dla siebie i dla innych, dla moich dzieci czy wnuków. I mamy taki cytat z Piątej Księgi Mojżesza. Na dawne dni wspomnij, rozważajcie lata poprzednich pokoleń. No i po trzecie, zachowywanie w sercu jest zachowywaniem objawienia, które dotyczy przyszłości, tego, co Bóg chce, aby to słowo w przyszłości zrealizować. I teraz drugi czasownik, rozważać, oznacza zestawiać, konfrontować. A więc wydarzenia, jakieś rzeczywistości różne, które były, zestawiać i konfrontować. I tak Maria to robiła, teraz nie chcę się rozgadywać, bo już czas biegnie i nie chciałbym mówić długo, ale jak przy tej stajence, właśnie przy tym żłobie, przy tej grocie właściwie, to nie była stajenka, to była grota, gdy pasterze przyszli, gdy przyśli magowie, przynieśli te dary, śpiewali, wszystko, ona to wszystko składała do swojego serca. A potem, gdy widziała czyny Pana Jezusa, a potem, gdy stała pod krzyżem, to wszystko razem ona sobie łączyła i całą wizję Bożego planu zbawienia sobie teraz kojarzyła i to była czynność jej umysłu. Różne fakty i aspekty konfrontowała, zdarzenia konfrontowała, zestawiała i w końcu miała jakąś własną, Maria, interpretację faktów. Dlatego, że Maria, Matka Pana Jezusa, nie tylko słuchała słów nie swego Syna, nie, słów Boga, słów Syna Bożego, Mesjasza. Ona wiedziała, że ona poczęła Mesjasza. Do niej to słowo również słyszane docierało przez wydarzenie. I ona je łącząc, wszystko razem sprawiło to, że przeorientowało się całkowicie jej życie. Była wierna aż do końca i się znalazła też i w górnej izbie razem z apostołami, z uczniami. No i na koniec chcę przywołać znany nam wszystkim werset z Ewangelii Łukasza. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A więc raczej. Bo to była reakcja. To była korekta skierowana do słuchaczy. Bo czytamy w wierszu poprzednim, że pewna niewiasta z tłumu swój głos podniosła i rzekła: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Co ona zrobiła? Ta kobieta wyraziła zachwyt Panem Jezusem i Jego Matką. Była tak zachwycona dziełami Chrystusa, tym wszystkim, co się stało, i teraz zawołała z takim wspaniałym zachwytem to zdanie, ale Pan Jezus mówi: raczej, stop, 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 raczej. Skoryguj się, skorygujcie się, moi słuchacze. Nie zachwycajcie się mną samym i moją Matką, nie. Bo zbawienie nie zależy od zachwytu, nie. Zbawienie zależy od uwierzenia we mnie, od wiary we mnie, Zbawiciela. A tę wiarę w nas wywołuje Słowo. Słowo głoszone przez Jezusa, Słowo wnoszone w nas przez Ducha Świętego i my jako dobra gleba, szczerym sercem, dobrym sercem przyjmujemy je i pozwalamy Mu rosnąć przez to, że On nas przemienia, przeobraża, przeorientowuje, a potem przez wykonywanie tego Słowa mówimy i my to żeśmy zrozumieli i teraz też chcemy być tacy jak Jezus. Niech Pan nas w tym wszystkim, kochani, błogosławi, umacnia i używa dla Jego chwały.